Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
I witam Państwa ponownie. Przetrwaliśmy ponad 40 minut z jednym politykiem, no ale dużo spraw być może udało się rozwiać i wyjaśnić, cóż to Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska planuje w Polsce i w Unii Europejskiej. A teraz przechodzimy do spraw lokalnych, do Warszawy. Przede mną deklaracja warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+. W studio goście dr Tymoteusz Zych.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I radny Nowoczesnej. Mam nadzieję, że nie pomyliłem ani imienia, ani nazwiska. Marcin Scholz.
Marek Scholz.
Wiedziałem, ten Marcin mi nie pasował.
Też ładne imię,
ale tu chodzi o Marek, ktoś pomyli. Radny Nowoczesnej i nieoficjalnie współautor deklaracji, to prawda?
Uczestniczyłem w pracach nad treścią deklaracji, zarówno w czasie kampanii wyborczej, jak i po kampanii wyborczej. Nie jestem samodzielnym autorem, rzecz jasna, ale tak, brałem udział w tych pracach.
No dobrze, mamy deklarację, która budzi duże wątpliwości. Instytut na rzecz kultury Panej Ordo Iuris zgłaszał szereg tych wątpliwości. To może pan doktor, jako że ma doktorat, to zacznie naszą rozmowę i wymieni najważniejsze niepokoje związane z tąże deklaracją.
Chętnie zacznę już, niezależnie od jakichś formalnych do tego legitymacji. Wątpliwości jest sporo. Znaczy, przede wszystkim ten dokument moim zdaniem nie jest dokumentem, który będzie służył jakiemukolwiek środowisku, może poza wąskim stosunkowo środowiskiem aktywistów politycznych i ideologicznych ruchu LGBT. To jest dokument, który chyba największe kontrowersje wzbudził ze względu na propozycję wprowadzenia do szkół zajęć edukacji seksualnej w oparciu o tak zwane standardy WHO. Przypomnijmy, że to oznacza między innymi zapoznawanie dzieci poniżej 6 roku życia z informacjami o masturbacji, dzieci poniżej 9 roku życia z informacjami o związkach jednopłciowych, a nastolatków między innymi ma uczyć krytyki norm religijnych i kulturowych dotyczących sfery seksualności, czy też elastyczności w podejściu do seksualności. Ostatecznie prezydent Trzaskowski, tego nie było w pierwotnej wersji deklaracji, ale pod naciskiem społeczeństwa obywatelskiego i też w obliczu krytyki prawnej, wycofał się tak naprawdę z tekstu, który został pierwotnie ogłoszony. W tej chwili już mówi, że zajęcia mają być prowadzone w sposób dobrowolny. Wiemy o tym, że wcześniej były próby wprowadzenia do warszawskich szkół zajęć, niezależnie od kompetencji prezydenta, o w miarę zbliżonym charakterze, zajęć między innymi dotyczących homofobii, w styczniu, poza jego kompetencjami ustawowymi, poza kompetencjami, jakie posiada, po prostu urzędnicy wysłali e-maila do szkół. Zobowiązujemy do przeprowadzenia zajęć o określonym charakterze. No ale to jest też szereg innych rozwiązań, które po prostu mają na celu narzucenie pewnej ideologicznej poprawności i ograniczenie przestrzeni wolności. Rozwiązań, które naprawdę nikomu poza grupą ideologów nie służą.
To pierwsza wątpliwość. Stawiamy trzy kropki. Marek Scholz, współautor, odnosi się do tych zarzutów jak?
Panie redaktorze, przed chwilą padł tutaj taki potok kłamstw, że nie wiem trochę, do którego odnieść się jako pierwszego. Natomiast pierwszym kłamstwem jest to, że ta deklaracja jest jakimś aktem skierowanym do rzekomo wąskiej grupy ideologicznych działaczy. Absolutnie nie. Ta deklaracja to jest polityka równościowa. Polityka równościowa, która jest realizowana w bardzo, bardzo wielu innych miastach w Europie. I ta polityka równościowa ma chronić około 200 tysięcy warszawianek i warszawiaków przed dyskryminacją, przed przemocą, ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Nie dalej, jak w ten weekend, znów mieliśmy przykład pobicia na tle homofobicznym u mnie, na Pradze Południe, na Gocławiu. Policja ujęła sprawcę, po czym wypuściła go do domu, mimo tego, że pobicie miało charakter jawnie homofobiczny i ten człowiek dalej grozi ofierze tego pobicia. To tylko pokazuje, że mamy duży problem z przemocą, mamy duży problem z dyskryminacją. Jeśli chodzi o standardy WHO, które zostały tutaj powołane, no to panie redaktorze, no drugi miesiąc odkłamuje to, co Ordo Iuris wypuściło na temat standardów WHO w sieć.
Pierwsze, robi się gorąco,
nie ma, ale rzeczywiście, że robi się gorąco, bo ja szczerze mówiąc jestem zbulwersowany, jak można tak ewidentnie manipulować.
Na szczęście mamy internet, każdy może wejść, doktorze, i przeczytać te standardy.
Twierdzą państwo, że są państwo rzetelnym think tankiem, a czytają państwo jeden fragment z standardów, które są przeznaczone dla ekspertów i przeznaczone dla decydentów, które opisują rozwój psychoseksualny dziecka, a nie program nauczania. Natomiast przypomnę panu, że jeżeli rzeczywiście mamy dzieci chronić przed molestowaniem seksualnym, które akurat najczęściej ma w Polsce miejsce na parafiach Kościoła katolickiego.
Jeśli mamy uczyć dzieci tego, jak tworzyć prawdziwy... z tą parafią. Spokojnie, czyli ja rozumiem, że to pasuje do tezy, ale trzymajmy się jako tako
faktów. No więc wracając do faktów, wróćmy do standardów, jest i tego, co w nim nie ma, bo niestety tutaj ostatni punkt. Rzetelna edukacja seksualna jest absolutnie niezbędna dla polskiej młodzieży, po to, żeby mogły budować młodzi ludzie bezpieczne relacje, po to, żeby mogły być chronione przed molestowaniem seksualnym, po to, żeby opierali swoje relacje na rzetelnej wiedzy.
To tylko dopytam o tych lekcji, żebyśmy temat zamknęli, bo w tej deklaracji jest kilka ciekawszych punktów, moim skromnym zdaniem, niż ta edukacja. Ona miała być obowiązkowa czy wolontatywna?
Panie redaktorze, to, że ta edukacja miała być obowiązkowa, było kłamstwem wypuszczonym przez prawicowych publicystów. Wszyscy doskonale wiedzieli, że samorząd nie ma w ogóle podstaw prawnych do wprowadzania obowiązkowych lekcji. To jest najpierw wygenerowanie
pożaru.
To skąd
te maile? Te maile były fake newsem, które wysłał ratusz, ich nie było, one były, to jest plotka.
Maile dotyczyły edukacji, lekcji antydyskryminacji, lekcji związanych z mową nienawiści, które ratusz postanowił zorganizować w świetle morderstwa Pawła Adamowicza, który padł ofiarą zaszczucia ze strony telewizji publicznej i internetowych hejterów. Pod tym kątem wydaje mi się, że intencja była jasna i oczywista. Jeśli chodzi o obowiązkowe zajęcia, to takich narzędzi, jeśli chodzi przynajmniej o edukację seksualną, samorząd po prostu nie ma, bo rzeczywiście nie ma do tego podstaw prawnych. I takie lekcje, które na przykład odbywają się już w kilku samorządach, na przykład w Łodzi, albo są przewidziane w modelu na rzecz równego traktowania, który przyjął Gdańsk i który został obroniony w sądzie, no cóż, nie są obowiązkowe, bo nie ma do tego podstaw, więc pod tym kątem nie rozumiem, skąd panika.
To ja tylko się odniosę do tragicznych wypadków z Gdańska, bo sam miałem okazję nieraz oceniać politykę świętej pamięci Pawła Adamowicza w Gdańsku i nie byłem jej admiratorem. Mam nadzieję, że to nie czyni mnie w oczach pana radnego współwinnego tego, co się stało 13 stycznia.
Panie redaktorze, odnosiłem się do zorganizowanej kampanii nienawiści, która dotknęła pana prezydenta Adamowicza ze strony telewizji publicznej i zorganizowanej kampanii nienawiści, która dotknęła go ze strony innych mediów. Nie wiem, czy pan w tym uczestniczył, bo nie śledziłem pana publikacji, ale mam nadzieję, że nie, bo rzeczywiście to, co spotkało Pawła Adamowicza, było straszne.
Pytanie, czy już historycznie był to najlepszy z możliwych prezentów w historii Rzeczypospolitej? Ja mam co do tego pewne wątpliwości osobiście, ale to jest temat już do rozprawy historycznej. Jeszcze komentarz od pana doktora, czy już zamkniemy temat lekcji?
Dwa słowa. Standardy WHO są szczęśliwie dostępne w internecie, więc każdy może sobie ten dokument z 2012 roku przeczytać i zweryfikować, kto ma rację. No jeżeli spieramy się co do faktów, na szczęście dzięki powstaniu takiego narzędzia jak internet, dzisiaj podawać nieprawdę w przestrzeni publicznej jest trudniej. Mam wrażenie, że władze Warszawy, że współautorzy deklaracji, pan prezydent Trzaskowski z tym dokumentem się nie zapoznali przed powołaniem go w karcie LGBT i w tej chwili no, z pewnym przerażeniem próbują się z tego wycofywać, zaprzeczać jego treści. Na szczęście to są wszystko rzeczy ogólnodostępne, więc każdy z słuchaczy może sobie wpisać standardy edukacji seksualnej WHO i znajdzie ten materiał i wszystkie te rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy,
każdy,
które są w tym materiale.
Każdy, kto jest ciekawy, może wrzucić w internet i sobie sprawdzić. A ja tutaj mam drugą część, bo ją się rzadziej przytacza, czyli punkt czwarty, punkt piąty, praca i administracja. Tutaj jest mowa o tym, jak ma kooperować samorząd z prywatnymi przedsiębiorcami, chociażby taki podpunkt współpraca z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+, w tym w szczególności z tęczowymi sieciami pracodawców i promocja dobrych praktyk do współautora. Co pan miał na myśli, kiedy pisał pan ten podrozdział praca?
Samorząd może bardzo wiele nauczyć się od firm, które by sprawić, żeby ich pracownikom lepiej się pracowało, by mogli w miejscu pracy czuć się bezpiecznie, organizują różne sieci zrzeszające pracowników LGBT+. Prywatne przedsiębiorstwa, którym serio zależy na tym, by ich pracownicy czuli się tam komfortowo, tworzą takie jednostki organizacyjne, żeby pracowników integrować, żeby oni zwyczajnie mogli w firmie się rozwijać i pod tym kątem wydaje nam się, że samorząd, a przypominam, że warszawski ratusz i powiązane z nim podmioty to są dziesiątki tysięcy pracujących ludzi, jest całkiem podobny i powinien również prowadzić wewnątrz siebie przyjazną politykę w tym zakresie, by dawać przykład pozostałym podmiotom. Uważam, że to jest jak najbardziej słuszny kierunek.
Dla pana doktora to jest tak niewinnie brzmiący podpunkt deklaracji?
Znaczy, jeżeli przyjrzymy się dokładnie, o co w tym punkcie chodzi, tam jest kilka tak naprawdę elementów, tak? Jest po wsparcie tak zwanych tęczowych sieci pracowniczych. Jeżeli przeczytamy, co to są tęczowe sieci pracownicze, które mają być preferowane przez warszawski magistrat, to dowiemy się, że to są sieci, które popierają między innymi nazwanie związków homoseksualnych małżeństwami. To przeczytamy na stronie internetowej tego projektu, które prowadzą szkolenia, czyli pracodawcy, którzy będą prowadzić szkolenia dotyczące problematyki LGBT dla swoich pracowników. Krótko mówiąc, to są pracodawcy, którzy popierają polityczne postulaty LGBT. Klauzule antydyskryminacyjne są szczególnie wątpliwe, bo tak naprawdę w tych klauzulach chodzi o to, żeby powtórzyć sprawę drukarza, tak? Sprawę drukarza, którą wszyscy pamiętamy, to jest osoba, która odmówiła druku politycznego materiału LGBT. Tam nie chodziło o dyskryminację jakiejś osoby ze względu na jej skłonności seksualne. Drukarz w ogóle się tym nie interesował. Chodziło mu o treść materiału, który miał zostać wydrukowany w jego firmie, odmawia i zostaje uznany za winnego. I takie sytuacje mogą się powtarzać. Problem w tym, że w przypadku miejskich klauzul antydyskryminacyjnych możemy mieć do czynienia nie tylko z symboliczną odpowiedzialnością i stwierdzeniem przez sąd, ktoś jest winny dyskryminacji, tylko możemy mieć do czynienia naprawdę z potężną skalą odpowiedzialności finansowej i z efektem mrożącym. Czyli krótko mówiąc, przedsiębiorcy będą bali się nie podpisywać pod postulatami politycznego ruchu LGBT.
No, to jeszcze w tej gospodarce właśnie pan
poruszyliśmy ten temat, bo tutaj też, jeśli chodzi o klauzule antydyskryminacyjne, wylewa się na kartę fala kłamstw i manipulacji. Ja tutaj muszę odkłamać to, co powiedział pan doktor. W klauzulach antydyskryminacyjnych chodzi wyłącznie o to, żeby samorząd kształtował, jako władza publiczna, wysokie standardy w biznesie. Klauzule antydyskryminacyjne można porównać na przykład do klauzul zielonych, gdzie stawiamy wyższe wymagania ekologiczne podmiotom współpracującym z władzami publicznymi, bo chronimy pewne publiczne dobro, jakim jest środowisko. W tym wypadku chronimy pewne publiczne dobro, jakim jest przeciwdziałania antydyskryminacji i jakim jest równość. Te klauzule antydyskryminacyjne będą wprowadzane tam, gdzie to możliwe, żeby zapewnić, że ratusz współpracuje z firmami i podmiotami, które nie dyskryminują swoich pracowników, które potrafią zarządzać własnym przedsiębiorstwem w sposób wykluczający różne zachowania wewnątrz spółki, które uznajemy zwyczajnie za niedopuszczalne. I nie dotyczy to wyłącznie osób LGBT+, bo ta deklaracja, jak widać w pewnych zakresach, wykracza wyłącznie poza kwestię dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jeśli pracodawcy prowadziliby dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, ze względu na płeć, ze względu na wyznanie bądź bezwyznaniowość, to takie klauzule również przed tym chronią. I nie rozumiem ataku na tak dobrą politykę, która pozwala samorządowi aktywnie promować w biznesie wysokie standardy.
Ja mam tylko jedno pytanie zadać w związku z tym. Czy według pana wiedzy, na podstawie takiej klauzuli antydyskryminacyjnej, odpowiedzialność powinien ponieść drukarz, który odmówi druku materiałów organizacji LGBT?
Panie doktorze, tutaj mówimy o zupełnie innej sytuacji. Mówimy o podmiotach, tak, które świadczą usługi na rzecz miasta, tak? Mówimy o podmiotach, które startują w przetargach. To jest kryterium oceny.
One muszą zastosować to w całej swojej działalności, także w odniesieniu do innych podmiotów trzecich, tak? Czyli czy taki drukarz powinien zapłacić karę wtedy, czy nie? Na podstawie klauzuli antydyskryminacyjnej.
To zależy, jaki kształt klauzuli przyjmie. Musimy się odwołać do konkretnego przypadku podbiera? I konkretnego przetargu. To będzie implementowane na poziomie miasta i siedzą nad tym, że tak powiem, w tym momencie pracują nad tym miejscy prawnicy, tak, żeby to rzeczywiście było skuteczne narzędzie.
Skuteczne właśnie takich sytuacji, o których mówiłem, tak? Czyli takich, w których dana osoba nie popiera postulatów ruchu LGBT, nie podpisuje się,
nie wiem, czy się zgodzę z pana oceną, że sytuacja drukarza, o którym mówimy, była związana z popieraniem bądź niepopieraniem...
w sprawie drukarza?
Popieranie bądź niepopieranie postulatów społeczności LGBT+, jest czymś zupełnie wtórnym.
Jeśli, czy wyrok tutaj drukarza był właściwy?
Jeśli podstawą odmowy wykonania usługi było to, że osoba zwracająca się o wykonanie tej usługi miała taką bądź inną orientację seksualną, to jest to kryterium, które jest absolutnie niedopuszczalne. Nie możemy na przykład tak jakby odmówić komuś wyjmuć wykonania usługi, ponieważ ta osoba jest kobietą. Albo na przykład jest osobą z niepełnosprawnością. To są dokładnie takie same, to są dokładnie te same przesłanki.
W ogóle nie chodziło o osobę. To chodziło tylko i wyłącznie o treść. I w wyrokach, które pan pewnie zresztą zna, bo pamiętacie, pan w tej problematyce, właśnie zwracano uwagę, że sama odmowa podpisania się pod pewną treścią.
Ale to jest szersza dyskusja o w ogóle klauzulę sumienia, bo zdaje się, że środowiska liberalne chcą ją znieść. Traktują to jako element braku wolności. Ja
dobrze
rozumiem.
Jeśli chodzi o klauzulę sumienia, to wydaje mi się, przynajmniej w moich środowiskach liberalnych, przeważającym poglądem jest to, że jeśli jakieś świadczenie jest świadczone z publicznych środków, to obywatel bądź obywatelka ma pełne prawo oczekiwać, że odprowadzając odpowiednie składki, do tego świadczenia będzie dopuszczona w sposób łatwy i zgodny z przepisami. Więc tak długo, jak mamy tutaj do czynienia z publicznymi środkami, to dla mnie sprawa jest jasna.
A jeżeli są prywatne środki, jeżeli ktoś ma prywatną aptekę i ma takie, a nie inne przekonania, to może je realizować pana zdaniem w swojej pracy, czy nie może?
To musimy w tej sytuacji przejść i przeanalizować pod kątem istniejących przepisów antydyskryminacyjnych. Jakby musiał się pan odwołać do jakiegoś konkretnego przypadku.
Ale klauzula ale dotyczyć całej działalności przedsiębiorcy, nie tylko przykład, relacji z miastem, jak rozumiem. Czyli przedsiębiorca cały ma stosować tą zasadę bardzo szeroko i wątpliwie
rozumianego zakazu
dyskryminacji.
Jeśli przedsiębiorca będzie, znaczy nie, pan bardzo to szeroko interpretuje, znaczy w sensie, może to jest problem, który powinniśmy sobie wyjaśnić w tej sytuacji, tak? Bo ja sobie wyobrażam to tak, że jeżeli rzeczywiście mamy przedsiębiorcę, który na przykład, wyobraźmy sobie, nie wiem, buduje linię tramwajową na przykład, tak? I to jest taki ewidentny przykład, że miasto organizuje przetargi w tym zakresie. To taki przedsiębiorca w zakresie swojej działalności w tym obszarze powinien promować wysokie standardy i tego będą wymagały klauzule antydyskryminacyjne.
Dobrze, klauzule mają nie obejmować działalności poza kontraktami z miastem. Będziemy to monitorować,
co do tego w tym momencie pracują, nie mam najświeższych informacji, jeśli chodzi o to, czy nasi prawnicy ratusza, jak nasi prawnicy ratusza to przeanalizowali, bo dodam, że polityka, którą wprowadzamy tu w Warszawie, to jest polityka innowacyjna. My tutaj staramy się stosować nowe rozwiązania, które będą wyznaczały nowy, wysoki standard w Polsce, bo staramy się zmieniać podejście samorządów w tym zakresie.
Ja tylko postaram się zrozumieć tych rozmów polityka i prawnika i doktora, absolwenta prawa i doktora prawa, bo mamy taki punkt. To brzmi tak, dział administracja, jedno zdanie, jednym z takich działań będzie stosowanie klauzul antydyskryminacyjnych, których naruszenie będzie mogło skutkować sankcjami, czyli deklaracja zawiera sankcje za coś, co jeszcze nie powstało. Ja dobrze rozumiem, bo nie mamy.
No bo wcześniej nie mieliśmy klauzul antydyskryminacyjnych w miejskich przetargach. To nie był element polityki. Znaczy, panie redaktorze, gdyby te klauzule były wcześniej, to byśmy ich teraz nie wprowadzali. Teraz chcemy te klauzule wprowadzić tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, ponieważ uważamy, że jest to standard, który należy promować. Uważamy też, że biznes powinien sam rozumieć, jak ważna jest równość. Sam powinien rozumieć, jak istotne jest to, żeby firmy działające i świadczące usługi miały te kwestie z tyłu głowy. To nie może być tak, że biznes zajmuje się wyłącznie zarabianiem pieniędzy.
Są tacy liberałowie, którzy by się z tym zdaniem nie zgodzili.
Na pewno, natomiast my staramy się w Warszawie ustawić inny standard. Wyższy. Lepszy dla wszystkich.
Jakiego rodzaju to będą sankcje, gdybyśmy mogli zapytać, bo w większości takich przypadków to są bardzo dotkliwe sankcje finansowe, ale czy tutaj też o to chodzi, tak? O wysokie sankcje finansowe?
A do tego jeszcze, panie Turze, ja dodam pytanie, bo pan prezydent Rafał Trzaskowski się chyba wycofał z tych sankcji. Powiedział w jednej stacji telewizyjnej, że o żadnych sankcjach nie ma mowy.
Ale to w kontekście klauzul antydyskryminacyjnych?
Tak,
nie, wydaje mi się, panie redaktorze, że to musiało być jakieś nieporozumienie. Znaczy, ja wyobrażam sobie, że klauzula antydyskryminacyjna użyta, czy wymóg klauzul antydyskryminacyjnych w miejskim przetargu będzie jakimś też kryterium dotyczącym wyborów miasta co do potencjalnych usługodawców, tak? To znaczy, jeśli będziemy mieli oferty przetargowe od przedsiębiorców, którzy nie zgodzą się stosować wymaganych klauzul, no to jak taka firma ma wygrać miejski przetarg?
No właśnie, to jeszcze jedno pytanie. Ja zakładam firmę, załóżmy, właśnie, czy w tych klauzulach będzie, jak będą ujęte osoby LGBT+.
Będą to klauzule antydyskryminacyjne obejmujące wszystkie przesłanki, które mogą być powodem dyskryminacji.
Czyli chodzi także o przesłankę ekspresji seksualnej, tak? Bo taka przesłanka się pojawiła w projekcie ostatnio złożonym przez Nowoczesną. Nie tylko orientacji seksualnej, także ekspresji seksualnej, czyli przeróżnych,
czemu pan miesza dwa zupełnie inne porządki? Ustawa Nowoczesnej dotyczyła...
Wszystkie przesłanki tam
ustawa Nowoczesnej dotyczyła kompletnie innej rzeczy, mianowicie dotyczyła potencjalnego zakazu tak zwanych praktyk konwersyjnych, czyli nielegalnych, szkodliwych i powodujących tragedii w ludzkim życiu, prób tak zwanego leczenia homoseksualności, co jest absolutnie niedopuszczalne. To są dwie zupełnie inne elementy. Nie mieszajmy dwóch ustaw, panie doktorze.
Ale tam panowie się posłużyli właśnie pojęciem ekspresji, że nie można wpływać w ogóle w żaden sposób na ekspresję seksualną.
Możemy porozmawiać o tej ustawie, ale nie ma ona żadnego związku.
Tylko w jednym kraju Europy, w tej chwili na Malcie.
W tym momencie Irlandia również pracuje nad bardzo podobną ustawą. Ale wzorowaliśmy się na ustawie Irlandii. Natomiast ta ustawa nie jest powiązana w ten sposób z deklaracją.
Jak mówimy wszyscy naraz, nikt nic nie słyszy i wyłącza radio, zresztą nie dziwię mu się, bo tego się słuchać nie da, albo jest to przynajmniej trudne. Na koniec deklaracja jedynki wiosny w województwie dolnośląskim i opolskim. O ile nie mylę nazwiska, pan Śmieszek zapowiedział, że za homofobię będzie się karać także więzieniem. Pan radny z Nowoczesnej popiera karanie za homofobię, cokolwiek ona znaczy, bo zdaje się, termin chyba nie jest zdefiniowany prawnie.
Panie redaktorze, Nowoczesna w tej kadencji Sejmu złożyła już nowelizację, czy propozycję nowelizacji kodeksu karnego, ponieważ w tym momencie w polskim kodeksie karnym brakuje jednej bardzo ważnej rzeczy. Brakuje ochrony przed mową nienawiści motywowaną orientacją seksualną i pod tym kątem przepis, który mamy w kodeksie karnym, nie pozwala na przykład na pozwanie osób, które stosują homofobię, przed sąd. Mimo tego, że inne przesłanki, takie jak na przykład rasa, są chronione, takie jak na przykład religia, są chronione, to orientacja seksualna nie jest chroniona. I sądzę, że Krzysztofowi Śmieszkowi chodziło właśnie o ten element.
Czyli jeżeli ktoś powie, że homoseksualiści nie powinni mieć prawa do związków małżeńskich, to już podpada pod paragraf, czy nie podpada?
No panie doktorze, gdybyśmy mieli taki przepis, i ja bardzo żałuję, że go nie ma, to już na pewno mielibyśmy orzecznictwo polskich sądów, które byłoby to w stanie rozgraniczyć. W tym momencie, ponieważ takiego przepisu nie mamy, to nie wiem, jak orzekną sądy, natomiast wiem, że osoby LGBT+, spotykają się regularnie, w internecie, ale też w życiu codziennym, z ogromną mową nienawiści, z nawoływaniem do absolutnie niedopuszczalnych czynności wobec nich, to nie mają takiej ochrony. I sądzę, że jest to bardzo poważny problem, który powinniśmy rozwiązać.
Tak jak wiele innych grup. Także chociażby osoby wierzące też się spotkają w internecie z hejtem, nie wiem, czy nie mniejszym niż
osoby. Ale z tego co pamiętam, religia jest przesłanką chronioną, jeśli chodzi o
obraza uczuć religijnych. Tak, i chyba tak powinno zostać.
W tej sytuacji nie rozumiem skąd ten przykład.
Nie jest wyjęty spod ochrony prawnej. Są ogólne przepisy dotyczące zniesławienia, znieważenia, ochrony dóbr osobistych i szczęśliwie nie ma
i wszyscy z nich możemy.
Dobrze pan doktor wie, że jeśli ktoś obrazi grupę ludzi, jeśli ktoś obrazi grupę ludzi, to orzecznictwo jest jasne. Nie ma mowy o ochronie dóbr osobistych.
O tworzeniu szczególnej normy, która tworzyłaby taką regulację stricte dotyczącą mówienia o orientacji seksualnej, czyli nie obrona konkretnych
orientacja
osób,
seksualna jest dokładnie taką samą przesłanką, jak na przykład sianie nienawiści ze względu na religię, sianie nienawiści ze względu na rasę, na pochodzenie etniczne. To są dokładnie takie same kategorie i orientacja seksualna również powinna być w tym katalogu.
Czyli homofobia powinna być karana, penalizowana także więzieniem.
Nie, chodzi o ochronę osób LGBT+, przed mową nienawiści, taką ochronę, jaką mają inne grupy, ale jakiej na przykład nie mają też osoby z niepełnosprawnościami.
Szczególną ochronę, tak jak pan mówi. Czyli tutaj chodzi o stworzenie szczególnej, nowej przesłanki, niezależnie od tego, że każdej osobie, niezależnie od jej skłonności seksualnych, przysługuje ochronę na podstawie przepisów generalnych. I szczęśliwie Polska była zresztą jednym z tych krajów, które nigdy nie penalizowały skłonności czy zachowań seksualnych człowieka, więc każdemu ochrona tutaj w naszym kraju przysługuje.
Pan mówi, ale nie przed mową nienawiści zgodnie z kodeksem karnym, więc to jest dziura w polskim prawie.
Skończy pan radny dziurą w polskim prawie. Na pewno tych dziur jest bardzo wiele. Pytanie, czy to jest najbardziej paląca, być może dla niektórych jest, a dla niektórych mniej. To co, to na koniec bardzo krótko, jakie będą losy tej deklaracji? Ona się zmieni w Warszawie, panie radny, w treść uchwał konkretnych, czy nie?
W tym momencie przejdziemy do etapu konkretyzowania poszczególnych rozwiązań. Będą one konsultowane publicznie, każdy będzie mógł wziąć udział w tym procesie. Sądzę, że docelowo będziemy dążyć do stworzenia polityki miejskiej. Takiej polityki miejskiej, jaka będzie tworzona na rzecz kobiet, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz cudzoziemców, bo traktujemy poważnie hasło, z którym szliśmy do wyborów, Warszawa dla wszystkich. I wszystkie te grupy mają potrzeby, które musimy uwzględnić w naszych miejskich politykach.
piątek w tym studiu siedział Piotr Ikonowicz, mówił, że do ratusza zarządów Nowoczesnej Platformy trudniej jest się dostać niż jeszcze w poprzedniej kadencji, że ma sprawę lokatorów, którzy potrzebują pomocy. I ani pan prezydent Rabi, ani pan prezydent Trzaskowski nie odbierają telefonów i nie ma z nimi kontaktu, więc być może dla wszystkich, ale nie dla
tych najuboższych. Ja sam złożyłem interpelację w sprawie kamienic, w których zostały przekroczone normy mykologiczne dotyczące stężeń toksycznych grzybów, więc mogę pana Ikonowicza zapewnić, że to nie jest tak, że zapomnieliśmy o lokatorach, czy że ich los jest komukolwiek w ratuszu obojętny. Pamiętamy o tym i są też radni, którzy działają na ich rzecz.
Tyle zrozumieliśmy, ile zrozumieliśmy. Doktor Tymoteusz Zych, prawnik Instytut Ordo Iuris, Marek Scholz, radny miasta Stołecznego Warszawa Nowoczesna. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Gorąca to była dyskusja i nie wiem, czy cokolwiek nam do końca rozświetliła, ale może kiedyś zrozumiemy intencje i zapisy deklaracji LGBT+. I zobaczymy, czy to jest, co to jest za twór prawny. 17.12. Częstograj.